Psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji będę poruszała temat kotów rasowych. Czy takie mruczki mają mniej problemów niż zwykłe dachowce? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Koty rasowe są coraz częstszym wyborem, szczególnie pasjonatów oraz osób, które chcą mieć w domu pięknie wyglądające zwierzę, na przykład przekraczające rozmiarami zwykłego dachowca lub też wyglądające jak dziki kot z dżungli. Każde zwierzę, bez względu na rasę oraz jej czystość, może przejawiać problemy fizyczne i behawioralne. Wszystko zależy od wielu czynników, o których dzisiaj na pewno Wam opowiem. Tym niemniej, główną rolę w przypadku kociąt rodowodowych oraz ich startu w życie sprawuje hodowca. Oraz to, jak bardzo przyłoży się on do dbania o swoich podopiecznych. Zwierzę rasowe jest lepsze. To stwierdzenie głównie utarło się wśród miłośników psów. Wśród kociarzy nadal dominują zwolennicy dachowców, natomiast moda na rasowe koty oraz ich rzekoma bezproblemowość powodują, że coraz więcej ich przyszłych właścicieli wybiera się do hodowli zamiast do schronisk. Nie ma oczywiście w tym nic złego. Ja tego nie neguję, nie oceniam. Każdy sam powinien decydować, jakie zwierzę chce wybrać na swojego kompana oczywiście. Natomiast w dzisiejszej audycji opowiem o tym, jakie problemy można zauważyć częściej u kotów rasowych i z czego one tak naprawdę mogą wynikać. Koty dachowe to takie, które najczęściej pochodzą z łapanek, z miast, ze wsi, gdzie się rozmnażają i żyją na zewnątrz z matką spełniającą wszelkie potrzeby tych kociąt. No i one też spełniają swoje potrzeby na ogrodach właścicieli, szczególnie polując na jakieś tam ptaki czy inne drobne zwierzęta. Jestem oczywiście przeciwniczką wypuszczania kotów właśnie choćby dlatego, że może im się stać krzywda i choćby dlatego, że niszczą naszą przyrodę, ale takie sytuacje, no to niestety kocia codzienność i potrzeba jeszcze wielu lat uświadamiania właścicieli miłośników kotów. A jeśli macie ochotę na audycję o kotach bezdomnych, albo chcielibyście podsunąć ją takiemu troszeczkę zaściankowo myślącemu człowiekowi, odnośnie oczywiście kotów, no to zapraszam serdecznie na stronę Radia Poznań, gdzie znajdziecie moją audycję z 16 października, w której właśnie o kociej bezdomności mówiłam. Wracając do rasowców, pojęcie pseudohodowli już niejednokrotnie przewijało się przez moje audycje. Zawsze jednak w kontekście psów. Tak naprawdę obejmują one również koty oraz praktycznie wszystkie łatwo rozmnażające się zwierzęta, z których można czerpać szybki zysk. Niewielkim kosztem, takim jak przed króliki, chomiki, tam też dochodzi do pseudohodowli. Tylko tam raczej się o to za bardzo nie dba. Na szczęście są takie osoby, które tworzą specjalne hodowle i od których częściej osoby kupują takie zwierzaki. W Polsce legalne hodowle kotów podlegają pod WCC, czyli World Cat Congress. Hodowle zrzeszone z WCC powinny podlegać pod ściśle określone wytyczne, które mówią o tym, jak dbać o poszczególne rasy w taki sposób, żeby zwierzęta miały jak najlepszy start w życie. Bardzo duży nacisk kładzie się tam na pilnowanie terminów szczepień, zarówno kociąt, jak i zwierząt dorosłych oraz badania genetyczne, ponieważ wiele ras jest z racji wcześniejszej selekcji obciążone większym powinowactwem do chorób o tym podłożu. Drugą bardzo ważną rzeczą jest odpowiednia socjalizacja kociąt, no i warunek mówiący o tym, że każdy kot z miotu powinien opuścić matkę nie wcześniej niż po ukończeniu 12 tygodnia życia, a najlepiej, żeby to było około 16 tygodnia. Każda hodowla ma obowiązek wydania książeczki zdrowia, rodowodu lub też dokumentów, za pośrednictwem których przyszły właściciel będzie mógł go samodzielnie wyrobić. Dzięki rodowodowi znamy nie tylko rodziców i dziadków, ale także kilka pokoleń wstecz i dzięki internetowi i odpowiednim wyszukiwarkom możemy dokładnie przyjrzeć się jakości genów naszych kociąt. Możemy sobie sprawdzić, słuchajcie, całe drzewo genealogiczne naszego kociaka. Oczywiście możemy znaleźć wiele takich hodowli niby zrzeszonych właśnie z WCC, które jednak nie spełniają norm mimo życzenia sobie wysokich cen za kocięta. Hodowle takie na przykład dopuszczają się sprzedaży kociąt zbyt wcześnie, na przykład w 8 tygodniu życia. Poza tym kryją kotki raz za razem, nie dając im czasu na regenerację. Zdarza się także, że nie pilnują odpowiedniego żywienia kociąt, nie trzymają się terminu wizyt u weterynarza, na przykład w celu zaszczepienia. Dodatkowo nie dbają o socjalizację zwierząt. Wtedy, kiedy oczywiście one najbardziej tego potrzebują, no i nie dbają też o habituację, a więc przyzwyczajają do dziwnych dźwięków. Niestety, oczywiście nie dźwięków wszystkich sytuacji, które będą te zwierzęta potrzebowały w przyszłości odebrać jako neutralne. Niestety życie, słuchajcie, to nie bajka. Oszuści chcący zarobić na zdrowiu u zwierząt czekają na każdym kroku, dlatego hodowla musi być przez nas dokładnie sprawdzona, abyśmy mieli pewność, że zachowuje ona wszelkie standardy. Dzięki temu unikniemy problemów już na samym wstępie. Dodatkowo wkracza nam temat wcześniej wspomnianych pseudohodowli. W Polsce często można spotkać ogłoszenia internetowe mówiące o sprzedaży rasowych, w cudzysłowie kociąt, w atrakcyjnych cenach, bez rodowodu. Często za przyczynę braku dokumentu właściciel podaje takie cechy jak zwierzę, które jest ostatnie z miotu, zwierzę najmniejsze z miotu, albo młoda mama kotka, która miała pierwszy raz młode, no i wtedy rodowodu oczywiście kocięta nie potrzebują. No bzdura, słuchajcie. Bajka wymyślona na szybko, która ma po prostu nas przekonać do zakupu zwierzęcia z nielegalnej hodowli. No oczywiście ceny, tak jak już wspomniałam, są bardzo atrakcyjne, prawda? Czyli tam jest, nie wiem, 500, 800, 1000 zł, gdzie obecnie cena kota waha się gdzieś, można powiedzieć, w granicach 2,5 do 5 tysięcy zł w zależności od rasy. No i oczywiście są też droższe. To jest, można powiedzieć, taka średnia cena. Wszystkie koty z hodowli zrzeszonej muszą mieć rodowód, słuchajcie, bez względu na to, czy są pierwsze, ostatnie, małe czy duże, albo czy mają inne umaszczenie niż powinny. Jeśli jakiekolwiek zwierzę w miocie jest chore albo ma inną wadę, która odbiega od wzorca, wtedy taki kot ma określone w rodowodzie, że nie może być rozmnażany po prostu ze względu na swoją przypadłość, ale ten rodowód dostaje. Dodatkowo taki osobnik jest często sprzedawany po prostu taniej. Lub jeśli wada wyniknie później i jest określona to w umowie, to hodowca oddaje właścicielowi część pieniędzy za kota, kiedy wada się pojawi. Tak jest na przykład w przypadku wnętrów, a więc osobników, u których zeszło tylko jedno jąderko, czyli w przypadku samców. Bardzo ważne jest, aby wspomnieć, że nie do pomyślenia w dobrych hodowlach jest krycie kotki, która przechodzi pierwszą rójkę. Najbardziej polecanym wiekiem kotki na pierwszą ciążę jest około 2,5 roku. Wtedy kotka osiąga dojrzałość psychofizyczną i jest w stanie bez problemów odchować młode. Pierwszy miot u kotki ma taki sam obowiązek wyrobienia rodowodu z kocientami jak ostatni. I tutaj nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze zwyrodnielcem, który właśnie pokrył, można powiedzieć, jeszcze dziecko kota, czyli pierwszej rójce, czy to już jest kot, który ma 2,5 roku i powinien i może już być w ciąży. Nie ma znaczenia. Pierwszy miód u kota równa się rodowody dla kociąt. Oczywiście to, że zwierzęta są szczepione, mają rodowód i dach nad głową, to nie jedyne rzeczy, które powinny nas zainteresować przy wyborze hodowli, z której chcemy takiego kota nabyć. Bardzo często, mimo przynależności do konkretnego stowarzyszenia zrzeszonego właśnie z tym World Cat Congress, warunki w takich miejscach mogą sprawić, że koty w nich zakupione będą miały spore problemy behawioralne. Najczęstszymi z nich są po pierwsze załatwianie potrzeb poza kuwetą. O tym załatwianiu potrzeb poza kuwetą cały, jak mówiłam w poprzedniej audycji zeszłotygodniowej, jeżeli ktoś ma ochotę, znowu odsyłam na stronę Radia Poznań. Poza tym obrona zasobów, która u kotów też może się pojawiać, agresja w stosunku do ludzi lub też innych zwierząt w domu, strach, lęk lub nawet jakieś inne problemy typu depresja. No a co powinno być dla nas takim czerwonym światłem przy wyborze hodowli? Po pierwsze, słaby kontakt z hodowcą, czyli brak udzielenia informacji na temat kociąt, ich matki, niechęć do wysyłania zdjęć, dzielenie się potrzebnymi, niechęć do dzielenia się potrzebnymi dla nas jako przyszłych opiekunów informacjami. Poza tym dobry hodowca to taki, który będzie w razie potrzeby utrzymywał z nami kontakt do końca życia kociaka tak naprawdę, jeżeli będziemy tego chcieli. Będzie to osoba, która udzieli potrzebnych rad, odpowie na pytania, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami, które po raz pierwszy w życiu takiego kota posiadają. No i też przestrzeże nas w przypadku wystąpienia podstawowych problemów, jak sobie z nimi radzić. Hodowca, który nie chce zgodzić się na wizytę przed wzięciem kociaka do domu, też jest podejrzany. Oczywiście nie podając jakiegoś poważnego powodu oraz taki, który na taką wizytę zaprosi nas do na przykład innego domu niż dom, w którym wychowują się kocięta. I na przykład może to wyglądać w ten sposób, że przedstawione nam są, nie wiem, dwa kotki, proszę sobie wybrać. I my mamy takie zagwozdka w głowie, a gdzie jest matka? No nie, nie ma matki. I w przypadku psów najczęściej wtedy jest, no jest na spacerze z panem. A w przypadku kotów to jest troszeczkę trudne do wytłumaczenia i najczęściej jest przedstawiona informacja, że kot nie lubi obcych osób i ona jest zamknięta i że nie będą jej teraz pokazywali, ale mogą pokazać zdjęcia. I to też świadczy o tym, że takie koty mogą być po prostu przywiezione w inne miejsce, wcześniej być po prostu, brzydko mówiąc, wykąpane i wypachnione i przedstawione nam są dwa osobniki, z których możemy sobie wybrać. Czasami są to też trzy. Nigdy nie jest pokazywane cały miot, nawet jeżeli wszystkie koty są dostępne, to też zapala nam czerwoną lampkę. No i oczywiście zły stan zdrowia, słaba higiena kociąt. Jeśli sierść zwierząt jest posklejana, oczy zaropiałe, w domu panuje nieporządek, jeżeli nas zaproszą do właściwego domu, no to nie jest to zbyt dobra hodowla. Sprawdzamy też liczebność miotu, dodatkowo w jakich warunkach przebywają kociątka, no czy mają do dyspozycji odpowiednio dużą przestrzeń, kuwety i tak dalej, i tak dalej. No i słaby stan psychiczny kociąt. Najbardziej powinny zaniepokoić nas koty wycofane i lękliwe. Jeżeli wszystkie koty się przed nami chowają razem i obserwują, nie pozwolą podchodzić nawet hodowcy do siebie, już tym bardziej hodowcy do siebie, no to tutaj jest coś bardzo, bardzo nie tak. Może świadczyć to o tym, że też były przeniesione do tego miejsca po raz pierwszy i mieszkają normalnie w innym miejscu, na przykład w jakiejś oborze, w której są trzymane w klatkach, albo na przykład może to świadczyć o tym, że faktycznie były wychowywane w bardzo kiepskich warunkach, co będzie miało po prostu tragiczny wpływ na ich życie w przyszłości. Bo musimy pamiętać, że przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca, w przypadku psychiki zwierząt jest po prostu idealnym odwzorowaniem i jeżeli pies czy też kot będzie miał problemy właśnie w wieku młodzieńczym, kiedy jeszcze powinien być z matką, wtedy bardzo często dochodzi do zwiększenia możliwości wystąpienia zachowań problemowych w przyszłości, na przykład takich jak fobie. A już za chwilę opowiem Wam o tym, jak błędy hodowców wpływają na kota i jak mogą spowodować problemy behawioralne i fizyczne u naszych kocich.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o kotach, które są kotami rasowymi, a więc takie koty, które musimy pozyskać od możliwie najlepszego hodowcy. I tuż przed przerwą opowiedziałam, jak takiego hodowcę sprawdzić i co powinno nam zapalić czerwoną lampkę, a więc mógłby być na przykład hodowca, który nie chce zgodzić się na wizytę przed wzięciem kociaka. Zwracamy uwagę też na zły stan zdrowia albo słabą higienę kociąt. Sprawdzamy liczebność miotu i dodatkowo w jakich warunkach przebywają kociątka z matką. No, czy mają kontakt z matką, to też jest bardzo ważne. No i słaby stan psychiczny kociąt, czyli na przykład zwierzaki, które gdzieś przed nami w trakcie wizyty chowają się w jeden kąt albo uciekają, rozpierzchają się, szczególnie jeżeli są też lękliwe lub też agresywne nawet w stosunku do swojego hodowcy, to nam tą czerwoną lampkę powinno zapalić. Najważniejszym etapem w życiu kociąt jest socjalizacja no i to właśnie z nią ma problem najwięcej hodowli. Kiedy maluch przekracza trzeci tydzień, wkracza w zupełnie inną fazę. Ich oczy są otwarte, ich słuch się wyostrza, wyłapuje coraz więcej dźwięków. W tym momencie zaczyna się właśnie okres socjalizacji i okres habituacji, a więc bardzo intensywny czas w życiu takich kociąt, szczególnie dla rozwoju ich mózgu. Zaczynają tworzyć się nowe połączenia między komórkami nerwowymi, no i ten najważniejszy okres dla kociąt trwa tylko od 5 do 6 tygodnia, więc hodowca szczególnie ma niewiele czasu na to, by zaznajomić kocięta z nowymi rzeczami, miejscami, sytuacjami. Czas ten ma ogromne znaczenie również dla nawiązywania i kształtowania relacji społecznych oraz międzygatunkowych. Sytuacje oraz rzeczy, z którymi zaznajamiają się koty, hodowca musi wybierać mądrze, tak by nie narażać zwierząt na zbyt dużą ilość bodźców, a tym samym nie zestresować ich. Wszystko to, o czym zaraz powiem, opiera się na procesie habituacji, której nie mylmy z socjalizacją. Socjalizacja to jest przyzwyczajenie do kontaktów z różnymi osobnikami, szczególnie tego samego gatunku, a habituacja to jedna z form nieasocjacyjnego uczenia się. Jest to proces poznawczy, polega na stopniowym zanikaniu reakcji na powtarzający się bodziec, jeżeli nie niesie on oczywiście ze sobą żadnych istotnych zmian, na przykład nieprzyjemnego odczucia. Jeżeli w hodowli pojawia się na razie 4 lub 5 kotów w miocie, hodowca bez problemu, słuchajcie, poradzi sobie z przyzwyczajeniem każdego z nich do trudów życia codziennego. Natomiast w przypadku, gdzie kociąt urodzi się więcej lub w jednym okresie młode ma więcej niż jedna kotka, wyrobienie normy staje się naprawdę graniczące z cudem, szczególnie jeżeli mamy do czynienia tylko z jedną osobą, czyli to jest tylko jedna hodowczyni, nie ma tam, nie wiem, na przykład męża, dzieci. W takim wypadku hodowca, hodowczyni nie ma czasu na pracę zarobkową, natomiast jeżeli mimo wszystko ją uskutecznia, no to spowoduje to najpewniej braki w socjalizacji u kociąt. Jeżeli rozmnażamy zwierzę, to musimy być pewni, że w przypadku, kiedy zwierzęta się rodzą, a więc muszą być wtedy kotka musi być wtedy pod pełną kontrolą weterynarza i potem właśnie w ich pierwszych tygodniach, no jesteśmy dla nich najważniejszy, dla nich i dla kotki i musimy wspierać kotkę w właśnie procesie habituacji. Jakie sytuacje mogą pomóc hodowcy w socjalizacji kociąt? Opiekun wybiera takie czynności oraz właśnie sytuacje, które będą w przyszłości towarzyszyły kociakom w ich przyszłych domach. To nie jest tak, że trzeba wybierać wszystko, no ale trzeba się zastanowić. Jeżeli mamy już wcześniej na przykład jakieś powiadomienie o tym, że kocurek pokrył kotkę i że będą z tego kociaki, to na pewno, jeżeli to jest hodowla, która ma właśnie jakiś tam prestiż, to do takiej hodowli będą już się zgłaszały osoby, które będą chciały konkretne kotki do domku wziąć. No i wtedy dobry hodowca powinien przeprowadzić z takimi osobami oczywiście specjalny wywiad, można powiedzieć taki wywiad środowiskowy, gdzie koty będą żyły, jakich będą miały ze sobą lokatorów dodatkowych, jakich spotkają właśnie w nowym domu, czy będą to koty, czy będą to psy, inne zwierzęta, czy ten kot będzie żył w mieście, czy będzie żył na wsi, no i tak dalej, i tak dalej. Opiekun tak naprawdę, jeżeli chodzi o hodowcę, będzie musiał tutaj sprawdzić dokładnie przyszłą osobę, która będzie właścicielem jego kociaków. No i oczywiście może też zdecydować, czy nam tego kota sprzeda, czy też nie. Być może w niektórych przypadkach odmówi, no bo ktoś inny będzie miał lepsze warunki i nie możemy mieć też do takiego hodowcy wtedy pretensji, bo to tylko świadczy o tym, że to jest dobry hodowca. No i po prostu my musimy w tym wypadku zastanowić się, czy na przykład nie weźmiemy sobie mniejszej rasy, bo być może osoba, która chciała nam, od której chcieliśmy wziąć Maine Coona, stwierdzi nie, ma pani kawalerkę, no to Maine Coon do kawalerki tak średnio, bo to jest kot, który potrzebuje do dużej przestrzeni. No i wtedy na przykład warto się zastanowić po prostu nad mniejszym kotem. Albo na przykład mam już 6 kotów, no to 7 kot tak trochę kiepsko, bo to zawsze są tam jakieś problemy behawioralne. Jeżeli chodzi o kontakty z pierwszym właścicielem, to powinno one się opierać na tym, że oczywiście zaproszony taki właściciel zostanie do hodowli, pojawiają się pierwsze spokojne kontakty z kotami, siedzenie przy nich, kiedy odpoczywają, budowanie bezpieczeństwa związanego z obecnością przyszłego właściciela, zakaz też budzenia, przeszkadzania kociętom w odpoczynku, no i budowanie tak naprawdę zaufania. Pojawiają się też zabawy z kotem, z różnego rodzaju zabawkami oraz zwieńczanie sekwencji łowieckiej pozwoleniem na wyniesienie ofiary i podrzuceniem jadalnej nagrody, jeżeli kotki są odpowiednio, już mogą dostawać jakieś inne rzeczy poza swoim jedzonkiem. No i w tym wypadku też tutaj zwieńczeniem takiej sekwencji łowieckiej może być wydanie kotkom posiłku, więc już jeżeli hodowca uczy kociaki, bawimy się, a potem jest jedzenie, no razem z kotką oczywiście, jeżeli te kociaki jeszcze piją sobie mleko, no to w tym momencie będziemy tutaj mieli koty, które będą dla nas po prostu w przyszłości już miały te odpowiednie wzorce wbudowane. Inna sprawa to też częste nagradzanie za spokojne zachowanie przy przyszłym opiekunie, który gdzieś tam odwiedza, czyli przy nas, przypuśćmy, przyjeżdżamy, chcemy być takimi opiekunami. Druga sprawa to poza kontaktami z pierwszym właścicielem, to kontakt z obcymi osobami. No bo wiadomo, że do przyszłego właściciela różni ludzie będą też przychodzili, no i koty muszą być zaznajomione z tym, że czasami goście się pojawiają. No i jak to wygląda? Co kilka dni pojawiają się właśnie w hodowli nowe ludzie, żeby koty zrozumiały. że nowe osoby są normalnym zjawiskiem, a nie czymś, czego powinny się obawiać. Obcy siadają na początku z daleka od legowiska, następnie zbliżają się do kotów, bawią też się z kocientami, oczywiście na ich zasadach i takich, które wyznaczy hodowca. Zachęcają koty do podejścia do siebie smakołykami, absolutnie nie biorą ich na ręce, nie zmuszają do kontaktów, nic z tego typu nie może się pojawiać. Nie może być tak, że ktoś wejdzie do takiego domu i powie, dobra, to ja sobie teraz go na chwilę potrzymam, mogę? Nie, nie możesz, sorry, kot nie jest jeszcze nauczony tego, żeby w ogóle być branym na ręce i tak to jest sytuacja, to jest rzecz, której koty muszą się nauczyć. Poza tym oczywiście takie obce osoby mogą wydawać smakołyki też losowo, poza tym, że pozwalają kotkom, czy zachęcają kotki do podejścia do siebie. Bardzo ważną rzeczą, która też spada na barki hodowcy, jest nauka przebywania w transporterze, czyli podnoszenie w nim kociąt, przenoszenie do innych pokojów. Ćwiczenia te powinny oczywiście poprzedzać pierwszą wizytę u weterynarza, żeby kociaki nie kojarzyły sobie, że przebywanie w transporterze kojarzy się tylko i wyłącznie właśnie z igłami, z jakimiś nieprzyjemnymi zabiegami, które są u weterynarza, z jakimś przytrzymywaniem czy czymś innym. Inna sprawa to stosowanie transportera już wtedy jako jednej z kryjówek albo kilku transporterów jako kryjówek, gdzie też z kotami może się taki hodowca, powinien się taki hodowca bawić, żeby oczywiście zwierzęta uczyły się, okej, czasami tam wchodzimy, to nie jest kuweta, to jest transporter, można tam po prostu swobodnie przebywać i sobie tam nawet zasnąć, to jest bezpieczne miejsce. Inna sprawa to nauka jazdy samochodem. Na początku oczywiście wkładamy kociaki do auta w transporterze, potem wkładamy do auta w transporterze przy włączonym silniku, potem małe wycieczki, no i potem dłuższe przejażdżki, na przykład do weterynarza. No więc ta nauka powinna mieć też miejsce przed pierwszym weterynarzem, co też najczęściej właśnie hodowcy uskuteczniają. No i kolejna sprawa to nauka przytrzymywania i reakcji na zabiegania.